Witamina D, poza istotną rolą utrzymania homeostazy wapnia, odgrywa ważną rolę w funkcjonowaniu układu odpornościowego. Niedobór witaminy D wiąże się z wieloma niekorzystnymi dla zdrowia skutkami, włączając w to m.in. osłabienie odporności, czego skutkiem jest zwiększona podatność na zakażenia wirusowe, bakteryjne oraz grzybicze. Ze względu na jej istotną rolę w regulacji odpowiedzi zapalnej oraz wytwarzaniu cytokin, zwraca się uwagę na jej znaczenie w rozwoju chorób o podłożu autoimmunologicznym. Witamina D ma potencjalnie szerokie zastosowanie zarówno w prewencji, jak i wspomaganiu działań terapeutycznych chorób takich jak cukrzyca typu 1, toczeń rumieniowaty, reumatoidalne zapalenie stawów, stwardnienie rozsiane, niesfoliste choroby zapalne jelit czy łuszczyca. W ostatnich latach pojawiło się wiele sprzecznych informacji dotyczących dawkowania witaminy D. Klinicyści ostrzegają przed suplementacją w dużych dawkach, a z drugiej strony pojawiają się szokujące wyznania naturopatów stosujących megadawki. Czy możesz powiedzieć naszym słuchaczom o racjonalnej suplementacji? Słuchają nas również osoby z chorobami dietozależnymi. Jak wygląda suplementacja witaminy D w praktyce?
Właściwie jeżeli chodzi o witaminę D, to mamy tutaj takie dwa bardzo skrajne zdania. Część klinicystów, czyli właściwie część lekarzy, która na co dzień ma do czynienia z pacjentami, raczej rekomenduje niższe dawki. Natomiast część osób, które mają do czynienia z pacjentami, część dietetyków, część jakichś takich zawodów bardziej, mogę powiedzieć, biomedycznych, uważa, że ta suplementacja powinna być ogromna. Ja na co dzień spotykam się z dawką 30-40 tysięcy jednostek. I tu właściwie, jeżeli chodzi o jakąkolwiek suplementację, to musimy pamiętać o tym, że no to jest coś, co my dajemy dodatkowo. Więc naprawdę lepiej dać trochę mniej niż przesadzić. Jeżeli chodzi o podanie doustne, to właściwie tutaj nie ma takiego aż dużego problemu ze zwiększoną dawką, ponieważ wchłanianie będzie na pewno mniejsze, jeżeli organizm jest wysycony, bo właściwie każdy pierwiastek czy większość witamin ma mniejszy lub większy blok wchłaniania. Blok wchłaniania bardzo widać na przykład na poziomie witaminy B2, riboflawiny, ponieważ więcej niż 25-30 mg z posiłku nam się po prostu nie wchłonie. Natomiast większość pierwiastków i witamin, jeszcze raz podkreślę, ma taki blok wchłaniania. Ma bardzo wiele mechanizmów buforowych, które już na przykład jeżeli nawet nam się pierwiastek czy witamina wchłonie, to będzie ona gorzej konwertowana do tej formy aktywnej w przypadku witamin. I tak jest również w przypadku witaminy D. Ja nie jestem absolutnie zwolennikiem podawania dużych dawek, szczególnie dawek jednorazowych. I badania takie, metaanalizy, badania takie duże badania też populacyjne pokazują, że suplementowanie jednorazowych dawek w odstępach czasowych większych trochę nie ma sensu. Lepiej suplementować mniej, a codziennie. Do tej pory właściwie normy takie światowe mówią, że zdrowy człowiek nie powinien wykazać toksyczności, jeżeli suplementujemy codziennie 10 tysięcy jednostek, aczkolwiek nie powinniśmy przekraczać 50 tysięcy tygodniowo. To jest dosyć sporo tak naprawdę i ja te 10 tysięcy raczej bym rekomendowała osobom, które mają już taki skrajny niedobór. I skrajny niedobór mają osoby, które mają tak niski poziom witaminy D, które no właściwie to no on jest, no ciężko jest w ogóle zmierzyć, tak? Tu mamy zazwyczaj wynik albo 0, albo mniej niż 3, bo na przykład 3 to jest taki punkt odcięcia pomiaru danej metody, lub przynajmniej poniżej 10 to jest taki bardzo duży niedobór. Ja zawsze, jeżeli komuś rekomenduję jakąś suplementację, zawsze zaczynam od mniejszej dawki, bo po prostu też te większe dawki się nie wchłaniają. Czasami możemy trafić na osobę, która po prostu ma taki zestaw genetyczny i receptorów, i taki zestaw genetyczny enzymów, która wykaże tą toksyczność. Więc też bardzo nierozsądne jest suplementowanie bardzo dużych dawek, jeżeli nie mierzymy poziomu witaminy D. Przeprowadzaliśmy badania w Gryficach, to jest szpital, w którym jest oddział oparzeń. To jest oddział oparzeń i chirurgii plastycznej i to jest właściwie oddział referencyjny, no można śmiało powiedzieć, na całą północ Polski. Oni zbierają najcięższych pacjentów i tam próbowaliśmy dostosować u tych pacjentów dawkę witaminy D. I ja mogę powiedzieć, że ta dawka przez nas rekomendowana 10 tysięcy, która była podawana sondom dożołądkowym, no była po prostu za mała. Bo w przypadku witaminy D jest bardzo często tak, że po tygodniu, po dwóch następuje wysycenie, a później ten poziom bardzo mocno spada. Więc to, że uda się nam po miesiącu czy po dwóch miesiącach podnieść ten poziom powyżej 30, to niestety nie oznacza, że za kolejne 3 miesiące tą samą suplementacją będziemy mieli poziom bardzo podobny. Więc u pacjentów, którzy mają skrajny niedobór, nawet to 10 tysięcy może być niestety niewystarczające, ale ja rekomenduję raczej trzymania się tych 10 tysięcy przez dłuższy okres niż podawania dawek, które no nie są rekomendowane przez żadne towarzystwa endokrynologiczne, ani polskie, ani światowe. Jeżeli chodzi o witaminę D, to naprawdę nie ma dużego problemu ze znalezieniem rzetelnych informacji, bo mamy określone dawki, które możemy podawać dzieciom w określonym wieku, kobietom w ciąży, osobom starszym. Mamy schematy działania, więc ja absolutnie nigdy nie wychodziłabym poza schemat działania i nie dziwię się również klinicystom, lekarzom, którzy nie wychodzą poza schematy działania. I chciałabym tutaj na tym podcaście jedną rzecz podkreślić. Jeżeli chodzi o dietetyków i te wszystkie zawody biomedyczne, to są bardzo ważne zawody, bo niestety no, lekarze bardzo często nie mają takiej wiedzy, nie mają też czasu się dokształcać w tym temacie, chociaż on jest bardzo, bardzo ważny. Ale dietetyk musi pamiętać o tym, że musi działać w jakichś takich schematach. Jeżeli jest schemat suplementacyjny witaminy D, to on powinien go stosować. I bardzo łatwo powiedzieć, ach, bo ktoś tam się nie zna, ja uważam, że tak i tak. To nie możemy powiedzieć, że ja uważam, tak? Ja wszystko, co mówię, musi mieć jakieś podwaliny naukowe, albo ktoś mądrzejszy ode mnie musi powiedzieć, że tak po prostu powinno być. Więc bardzo czasami mnie to boli i to też troszeczkę do tych wszystkich zawodów takich biomedycznych, szczególnie do dietetyków, współpracuję z dietetykami na co dzień. Sama oczywiście dietetykiem nie jestem klinicystą, aczkolwiek znam bardzo wielu świetnych dietetyków. I znam również takich dietetyków, którzy myślą, że czytając jeden artykuł naukowy, a często nawet nie są w stanie go dobrze zinterpretować, już mówią, że schemat lekarski działania jest niepoprawny. I ja bym przede wszystkim prosiła wszystkie zawody biomedyczne, żeby trzymały się razem i żeby w żaden sposób nie podburzały zdania, czy nie podburzały zaufania do drugiego zawodu klinicznego.
My w poprzednich podcastach poruszaliśmy tematy różnych jednostek chorobowych, m.in. PCOS, czy chorób dotyczących układu pokarmowego, takich jak IBS, SIBO, choroby zapalne jelit. Czy w tych jednostkach chorobowych suplementacja witaminy D i utrzymanie optymalnego poziomu tej witaminy jest rzeczywiście bardzo ważne. Jest tak ważne jak na przykład probiotykoterapia podczas przy występującej na przykład takiej jednostce chorobowej jak IBS. Czy to jest jakby na równi ważny temat, którym powinniśmy prowadząc pacjenta się zająć?
No to może ja odpowiem tak. Na pewno ja będę tendencyjna, ponieważ witamina D to jest również mój przedmiot badań. Wiadomo, że każdy naukowiec powie, że jego przedmiot badań jest najważniejszy. Aczkolwiek na pewno możemy powiedzieć, że witamina D jest przez część naukowców nazywana hormonem, a przez część witaminą. No wiadomo, że ona częściowo spełnia kryteria hormonu, częściowo nie. Aczkolwiek współgra z innymi hormonami. Oczywiście bardzo dobrze współgra z parathormonem. I jeżeli chodzi o parathormon, to tutaj, tak jak w przypadku reszty hormonów, mamy takie sprzężenie zwrotne, bardzo podobny mechanizm. I teraz jakbym zapytała kogokolwiek, czy niedobór jakiegoś hormonu w jednostce chorobowej jakiejkolwiek będzie miał znaczenie, wydaje mi się, że większość odpowie, że tak. Ja bym chciała również odpowiedzieć, że tak, bo witamina D to nie jest panaceum na cokolwiek, tak jak to czasami w mediach można usłyszeć, ale to powoduje, zaburzenie równowagi organizmu. A każde zaburzenie równowagi niesie ze sobą ogromne konsekwencje, a już na pewno nie będzie wspomagało leczenia.
Czy możesz nam wyjaśnić temat wspomagania suplementacji witaminy D witaminą K? Czy ma to zastosowanie kliniczne i faktycznie przy niedoborach powinniśmy dodatkowo suplementować witaminę K?
Nie wiem, czy jestem fanką suplementacji dodatkowej witaminy K. I tak naprawdę tak samo jak nie jestem fanką suplementacji dodatkowej wapnia. Bo bardzo najczęstsze pytanie właściwie, jakie dostaję a propos dodatkowej suplementacji, to jest, no teraz to jest witamina K, tylko dlatego, że to jest modne i występuje w suplementach. Ale najczęściej właściwie na konferencjach jest to jednak pytanie o wapń. I tak naprawdę tu jest bardzo fajny taki przykład. Jakby ktoś z Państwa, z słuchaczy pojechał do Azji, to by zobaczył, że tam na biału właściwie w żaden sposób nie znajdziemy na półkach. Jeżeli znajdziemy, to ten nabiał jest tak drogi jak torebka Louis Vuitton. I się po prostu jej nie opłaca kupić. A jednak kraje azjatyckie teoretycznie dostarczają odpowiednią ilość wapnia. Oni są oczywiście niżsi, mają inne uwarunkowanie, tak? Nie potrzebują prawdopodobnie tak dużo wapnia na budowę kości. Aczkolwiek spożycie tam wapnia jest dużo mniejsze. No i przede wszystkim okazało się, że wynika to z faktu właśnie witaminy D. Jeżeli chodzi o wapń, to bez witaminy D on nam się nie wchłonie, więc dodatkowa suplementacja absolutnie nie ma sensu. Jeżeli suplementujemy sam wapń bez witaminy D, nie ma to sensu. Jeżeli mamy wystarczający poziom witaminy D i w miarę dobrze się odżywiamy, to ten wapń będzie dostarczony. W przypadku na przykład witaminy K, oczywiście ona jest istotna z punktu widzenia budowy kości. Tak samo jak magnez jest również bardzo istotny, ale my ciężko jest teraz powiedzieć, czy mamy niedobór tej K, czy nie. Nie mamy testów na witaminę K na pewno, nie mamy pojęcia, czy ta witamina K, którą na przykład byśmy w krwi mierzyli, to ona ma jakieś odzwierciedlenie do tej witaminy K efektorowej. Całość, jeżeli chodzi o ten szum medialny związany z witaminą K, jest związany raczej z dysbiozą. No i teraz pytanie, czy nawet tutaj też jest dosyć ciekawa rzecz, że witaminę K tak naprawdę mogą produkować nie tylko bakterie dla nas prozdrowotne, ale również te gorsze bakterie mogą produkować witaminę K. Jeżeli ktoś ma faktycznie takie obawy, przede wszystkim o swój kościec, to jak najbardziej można suplementować, ale nie przekraczajmy dawki 100% RDA, która jest zawsze napisana na opakowaniu. Bo nie ma, jeżeli chodzi o witaminę K, wydaje mi się, że nie jest to zasadne. Żebyśmy nie zrobili sobie więcej kłopotu niż jakichś takich prozdrowotnych efektów.
A suplementacja wapnia, czemu nie?
Suplementacja wapnia o tyle nie, ponieważ wapń powinniśmy dostarczać z diety. I mamy takie momenty w swoim życiu, jak na przykład mamy jakieś większe złamania, czy osoby starsze, które mogą, czy osoby, które nie tolerują nabiału. Jeżeli faktycznie warto się udać do dietetyka, sprawdzić, ile tego wapnia dostarczamy, na przykład 72-godzinnych dzienniczków żywieniowych. Jeżeli mamy jakieś alergie i ciężko nam faktycznie ten wapń zbilansować, to wtedy możemy rozważyć tą suplementację wapniem. Ale taki zdrowy, dorosły człowiek naprawdę powinien tego wapnia dostarczać. Warto zadbać o tą witaminę D, bo witamina D jest bardzo, bardzo istotna w przypadku wchłaniania. I tutaj mogę, nie wiem, czy to będzie czytelne. Teraz chciałabym opowiedzieć troszeczkę o mechanizmie tego wchłaniania. A może właściwie o tej takiej sytuacji, gdzie tej witaminy D nie ma. Jeżeli tej witaminy D nie ma, to wapń właściwie nam się kojarzy z kośćmi, ale przede wszystkim wapń jest istotny z punktu widzenia skurczu i rozkurczu mięśni. I nie tych mięśni szkieletowych, ale z punktu skurczu i rozkurczu mięśnia sercowego czy mięśni przepony. Tak, czy jest nam potrzebny do życia. Bardzo, bardzo, bardzo mocno. Więc jego stężenie we krwi musi być w miarę stałe. I organizm nie może sobie pozwolić na to, żeby tego wapnia było mało. Kości to jest taki rezerwuar wapnia dla nas, tak jak zresztą i innych pierwiastków. I w tym momencie, jeżeli mamy mało witaminy D, to niestety cały wapń jest zabierany z kości, ponieważ zadziała na te kości parathormon. Bo parathormon, jako hormon, który podwyższa stężenie wapnia we krwi, nie jest w stanie zadziałać bezpośrednio na wchłonięcie wapnia z pożywienia, więc zadziała tylko na kości. On działa pośrednio na wchłanianie wapnia przez właściwie witaminę D. Bo parathormon indukuje konwersję tej formy mniej aktywnej do tej formy efektorowej. Więc jeżeli nie mamy witaminy D, to działa tylko parathormon, który gdzieś tam małe ilości witaminy D do formy efektorowej może jakby no, będzie indukował tą konwersję, ale wtedy i tak dosyć mało wapnia się wchłonie i cały wapń będzie zabrany z kości. I właściwie wchłanianie wapnia to jest będzie kilka procent, jeżeli ten poziom witaminy D będzie niski. Więc kilka procent z diety, niezależnie od tego, czy to suplementujemy, czy nie. Trochę inaczej są te nowe suplementy w postaci cytrynianów, one mają trochę większą biodostępność, ale samo wchłonięcie to jest tylko pół sukcesu i o tym trzeba pamiętać.